Kiedy Bóg złożył Abrahamowi obietnicę, obiecał mu tak naprawdę, że da mu samego siebie, jako ducha. Największa obietnica, jaką Bóg mógł kiedykolwiek nam złożyć, to to, że da nam siebie. Co za obietnica!
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0 801 222 099. 0 801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Naszym gościem jest dzisiaj Stanisław Leszczyński. Miło Cię gościć w studiu.
Dziękuję. Z przyjemnością przyjąłem Twoje zaproszenie do tego programu.
Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak Bóg chwały ukazuje się Abrahamowi. Bardzo podoba mi się ten fragment Pisma.
Ja też bardzo go lubię.
Powiedzmy może najpierw coś o tym, jakim człowiekiem był Abraham, zanim Bóg mu się ukazał.
Gdy patrzymy na całe życie Abrahama, to tak naprawdę nie widzimy tytana wiary, wielkiego człowieka, tylko przeciwnie, kogoś takiego jak my. Owszem, Biblia nazywa go ojcem wiary i takie określenie mogłoby sprawić wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem wielkiej wiary. Tymczasem, gdy przyjrzymy się bliżej jego życiu, temu jak postępował, to widzimy kogoś takiego samego jak my, tak naprawdę bardzo niewierzącego. Gdyby Bóg mu się nie ukazał, Abraham po prostu trwałby dalej w swojej niewierze. Ale kiedy Bóg przyszedł do niego i ukazał mu się, napełnił go całkowicie. Można by więc powiedzieć tak. Abraham był tak naprawdę swego rodzaju niewierzącym. Pan coś mu mówił, on przytakiwał, lecz potem w swoim życiu wyrażał tak naprawdę coś zupełnie odwrotnego. Bóg chwały musiał mu się stale ukazywać. Tak samo jest z nami. Jestem tak wdzięczny Panu, że przychodzi do mnie nieustannie i napełnia mnie samym sobą. I w ten sposób udziela mi jedynej w swoim rodzaju wiary. Abraham nazwany jest ojcem wiary, lecz tak naprawdę nie miał ani kropli wiary. Cała jego wiara wynikała stąd, że ukazał mu się Bóg chwały i wlał w niego samego siebie. W ten sposób Abraham otrzymał pierwiastek wiary, czyli samego Boga, który stał się jego wiarą. Bez Boga chwały Abraham nie miał ani odrobiny wiary, nie był człowiekiem wierzącym. Lecz, alleluja, Bóg chwały ukazywał mu się nieustannie, dzięki czemu Abraham przepajał się tą drogocenną osobą, która stawała się w nim pierwiastkiem wiary.
Czyli dopóki Bóg chwały chce dalej się nam ukazywać, wciąż jest dla nas nadzieja.
Tak. Jedyną naszą nadzieją jest to, że Bóg chwały nam się ukaże, tak jak Abrahamowi.
Posłuchajmy zatem dzisiejszego Studium Życia i Witnessa Lee.
Abraham, Izaak i Jakub to nie trzy oddzielne, pełne jednostki. Wszyscy trzej tworzą jednego, kompletnego, zbiorowego człowieka, który poddaje się Bożemu udzielaniu. Bóg postrzegał ich jako trzy części jednej całości. Życie Abrahama jest ilustracją pierwszego aspektu pełnego doświadczenia człowieka powołanego przez Boga. To nie człowiek zapoczątkowuje powołanie. To nie człowiek jest źródłem Bożego powołania. Źródłem tym jest tylko i wyłącznie Bóg. Przyglądając się tej sytuacji bliżej, odkrywamy, że trzy Boże czynniki inspirowały, pobudzały Abrahama do tego, by odpowiedzieć Bogu, który go powołał. Pierwszym z nich było to, że Bóg mu się ukazał. Drugim to, że Bóg go powołał. A trzecim to, że Bóg złożył mu obietnicę. Przyjrzyjmy się najpierw pierwszemu czynnikowi, który pobudził Abrahama i dał mu siłę do tego, by odpowiedzieć Bogu, który go powołał. Czynnikiem tym było to, że Bóg mu się ukazał. Raz jeszcze przewertowałem Biblię, by znaleźć werset, który mówi o tym, że Bóg przychodząc do Abrahama, ukazał mu się jako Bóg chwały. Szczepan powiedział swym prześladowcom, zwolennikom religii żydowskiej, że Bóg chwały ukazał się naszemu Ojcu. Czy wiecie, że gdy to mówił, ukazał mu się właśnie ten chwalebny Jezus? Czyż nie tak? Zobaczył otwarte niebo. Zobaczył też Jezusa w chwale, stojącego po prawicy Bożej. Dlaczego Jezus w chwale ukazał mu się właśnie w tej chwili? Bo żaden człowiek nie byłby w stanie znieść tego, co działo się ze Szczepanem. Na tej samej zasadzie, dlaczego Bóg ukazał się Abrahamowi? Bo otoczenie, w którym znajdował się Abraham, sytuacja, w jakiej się znalazł, była dla niego zbyt trudna. Gdzie Abraham był w tym czasie? W Chaldei. W języku hebrajskim słowo Chaldea znaczy miejsce demonów. Chaldea to miejsce demonów. Dlatego właśnie w Księdze Jozuego 24:2 czytamy, że gdy Abraham został powołany, on sam i jego ojciec, a także cała jego rodzina oddawali cześć bożkom. Oddawali cześć demonom. Miejsce, gdzie mieszkali, Chaldea, było miejscem demonów. A jak wiecie, Chaldea nazywana też była Mezopotamią. Słowo Mezopotamia znaczy pomiędzy rzekami. Oznacza to, że Abraham nie tylko mieszkał w miejscu, gdzie było pełno demonów, Abraham mieszkał w miejscu otoczonym, zamkniętym wielkimi rzekami. Trzymają cię demony, a drogę zagradzają ci wielkie rzeki. Co możesz zrobić? Dokąd możesz się udać? Jak przejdziesz przez rzekę? Dlatego właśnie Bóg chwały ukazał się Abrahamowi. To, że Bóg mu się ukazał, najbardziej pociągnęło Abrahama.
Zatrzymajmy się w tym miejscu. Słyszeliśmy właśnie, że Abraham znalazł się w sytuacji, z którą zupełnie nie mógł sobie poradzić. Nie był też w stanie sprostać wymaganiom, jakie Bóg na niego nałożył. I wtedy właśnie ukazał mu się Bóg chwały.
Środowisko, w jakim Bóg chwały ukazał się Abrahamowi, było okropne. Ziemia chaldejska była pełna bożków. W Mezopotamii panował zupełny chaos. Było to bezbożne społeczeństwo, bezbożna cywilizacja, więc żeby Pan kogoś z takich warunków wydobył, musiał go bardzo mocno powołać. Wyobraźmy sobie, że mieszkamy w miejscu otoczonym bożkami, a do tego jesteśmy zamknięci między dwiema wielkimi rzekami, Eufratem i Tygrysem. Można powiedzieć, że Abraham był otoczony bożkami i rzekami, bez wyjścia. Nie mógł się stamtąd wydostać. Zupełnie tak jak dziś. Wokół panuje bezbożny wiek. Nie mamy dokąd pójść. Nie mamy jak się wydostać. Bardzo trudna sytuacja. Abrahamowi musiał się ukazać Bóg chwały i powołać go w silny sposób. W przeciwnym razie Abraham nigdy by stamtąd nie zdołał wyjść. Nie był w stanie poradzić sobie ze swoim otoczeniem, ani nie miał jak sprostać wymaganiom, jakie Bóg na niego nałożył. Było tylko jedno wyjście – wydostać się z tej ziemi i przejść przez rzeki. Doświadczenie, przez które przeszedł Abraham, jest wyraźnie ukazane w Nowym Testamencie. Gdy Pan Jezus, który jest ucieleśnieniem Boga chwały, któregoś dnia nauczał, przyszli do Niego tak zwani przywódcy duchowi. Przyprowadzili ze sobą grzeszną, cudzołożną kobietę, którą potępili i czekali, żeby On też ją potępił. Pan Jezus powiedział wtedy coś, co ich obnażyło i zmusiło wszystkich do odejścia, a ją zapytał: nikt cię nie potępia? A ona zaprzeczyła. Wtedy powiedział do niej: ja cię nie potępiam. Idź w pokoju i nie grzesz więcej. Można powiedzieć, że kobieta ta była w swojej Chaldei, to znaczy znajdowała się w podobnej sytuacji, jaka panowała w ziemi bożków, cudzołóstwa i nierządu. Jedynym wyjściem dla niej z tej sytuacji było ukazanie się Boga chwały. Tak jak w Starym Testamencie Bóg chwały ukazał się Abrahamowi, tak tutaj, w Nowym Testamencie, Pan Jezus, który jest Bogiem chwały, ukazał się tej kobiecie.
Czyli można powiedzieć, że życie Abrahama w rzeczywistości pokazuje doświadczenie, przez które przechodzą nowotestamentowi wierzący.
Tak. Abraham przeżył w dosłowny sposób to, czego my doświadczamy w duchowej rzeczywistości w wieku Nowego Testamentu.
Powróćmy do wykładu.
Przez wiele lat nie mogłem zrozumieć 4 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy, że Jezus szedł wzdłuż brzegu Morza Galilejskiego i zobaczył Piotra oraz Andrzeja. Ujrzał też Jana i jego brata Jakuba. Przechodząc obok nich, popatrzył na nich i powiedział: chodźcie za mną. A oni zaraz za nim poszli. Nie mogłem tego zrozumieć. Aż pewnego dnia zauważyłem, że Jezus, który szedł wzdłuż brzegu Morza Galilejskiego, był wielkim światłem. Pozornie powołujący uczniów Jezus był biednym Nazarejczykiem, w istocie zaś był Bogiem chwały. Zbawienie polega nie tylko na tym, że słuchamy Ewangelii, skłaniamy głowę, wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami i wierzymy w Jezusa. Tak, to prawda. Ale pozwólcie, że ujmę to tak. Ktoś, kto naprawdę został zbawiony, to ktoś, komu ukazał się Jezus. Oto prawdziwe doświadczenie zbawienia. Zbawienie polega na tym, że zostaliśmy powołani. Nim to się stało, trudno było nam być prawdziwymi chrześcijanami. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ze względu na nasze pochodzenie i okoliczności, w których się znajdowaliśmy, zbyt trudno było nam być chrześcijanami, różnić się od innych. Prawda? Ale pewnego dnia, albo pewnej nocy, On nam się objawił. Czy nie tak to wyglądało? Czyż nie tak było? Ukazał się wam. Ukazał się wam żywy Jezus. Jezus w chwale. W ten sposób nas powołał. Powołał was, zbawił i oddzielił. To najbardziej pociągnęło Abrahama. To było inspiracją i mocą jego powołania. Przechodzimy do drugiego czynnika, czyli do tego, że Bóg powołał Abrahama. Co to znaczy, że go powołał? Oznacza to, że do niego przemówił. Bóg przemówił do Abrahama. Abraham usłyszał boską wypowiedź. To wielka rzecz usłyszeć Boga, który do nas przemawia. Gdy zostaliśmy zbawieni, było to takie rzeczywiste. Głęboko w nas ukazał się nam Jezus. Równocześnie ten Jezus, który się nam ukazał, przemówił do nas. Niektórym powiedział: zobacz, jak bardzo jesteś grzeszny, jaki zły, jaki biedny, żałosny. A ty na to: wiem, że jestem biedny, nie przeszkadzaj mi. A on rzekł: nie przeszkadzać ci? Kocham cię. Chcę cię zbawić. Czyż nie wiesz, że jestem Jezus? Chcę cię wyratować z tej sytuacji. Nie chcesz mnie przyjąć? Do innych z nas powiedział: czy nie wiesz, że jestem tym, który żyje? Tylko ja mogę dać ci życie wieczne. Ci, którzy znajdują się na zewnątrz, ci, którzy nie są chrześcijanami, sądzą, że zajmujemy się przesądami. To nie są przesądy. O, przyszedł do mnie Bóg chwały, a potem do mnie przemówił. Abraham powiedziałby nam: nie, to nie są przesądy. Słyszałem, jak mówił. Powiedział: uciekaj z tego kraju. Do prawdziwego chrześcijanina Jezus mówił przynajmniej raz. Nie dzięki człowiekowi, lecz dzięki Jezusowi żywy Duch zwrócił nas do głębi naszej istoty. To była moc, to była siła, dzięki której mogliśmy wszyscy odpowiedzieć Bogu, który nas powołał.
Zatrzymajmy się przez chwilę na tej kwestii. Wygląda na to, że jeżeli jesteśmy odrodzeni, to każdy z nas co najmniej raz doświadczył tego, że ukazał nam się Bóg chwały. Oczywiście w naszym przypadku to ukazanie się było żywym przemawianiem Pana Jezusa. Jak możemy stale otrzymywać takie wzmocnienie i oparcie?
Gdy przejdziemy do konkretów naszego codziennego życia, jedyne rozwiązanie, moim zdaniem, można znaleźć w 3 rozdziale 2 listu do Koryntian. Gdy tylko serce zwróci się do Pana, zasłona zostaje zdjęta. Uwielbiam ten werset. Jest po prostu wspaniały. Jeszcze raz. 2 Koryntian 3,16. Gdy tylko serce zwróci się do Pana, zasłona zostaje zdjęta. Potrzebujemy zaopatrzenia w postaci Bożej łaski. Potrzebujemy, żeby ukazał się nam Bóg. Po prostu Bóg musi wlać w nas samego siebie. Inaczej nic nie zdołamy zrobić. Problem tylko w tym, że często oddzielają nas od Niego zasłony. A tak naprawdę zasłoną tą okazuje się nasze odwrócone serce. Gdy mamy serce odwrócone od Pana, serce to zarzuca na nas zasłonę i odcina nas od Boga chwały, który chce w nas wlać samego siebie, który chce nas zaopatrywać i dodać nam sił, byśmy wypełnili Jego pragnienie. Werset ten kojarzy mi się z Księgą Objawienia 2,4, gdzie Pan mówi: mam tylko jedno przeciw Tobie, że utraciłeś swoją pierwszą miłość, czyli że Twoje serce jest gdzie indziej. Oba te wersety dotyczą naszego serca. Zwracajmy się do Pana i kochajmy Go pierwszą miłością. Obyśmy wszyscy to praktykowali. Jeżeli będziemy mówili Panu Jezusowi: Panie, powracam do Ciebie, przebacz mi, że się oddaliłem, będziemy mogli doświadczać tego, że Bóg chwały nas wzmacnia.
Amen. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
Przejdźmy teraz do 3 czynnika, czyli do tego, że Bóg obiecał. Wszystko, co Bóg mówi, gdy nam się ukazuje, jest Jego obietnicą. Mówiąc, Bóg obiecuje. Wy powiedzieliście, daj mi spokój, a On odparł. Co? Dać ci spokój? Chcę cię zbawić. To była obietnica. Także i to, że powiedział, kocham cię, było obietnicą. Wszystko, co do nas mówi, jest obietnicą. Z tego, że Bóg powiedział Abrahamowi, uciekaj z tego kraju, wynika, iż obiecał mu inne miejsce. Nawet jego nakaz zawiera w sobie obietnicę. W nakazie zawarta jest obietnica pięknej ziemi. Skoro nakazał mi, bym opuścił ten kraj, niewątpliwie ma dla mnie inne miejsce. Gdy ludzie w Babel budowali wieżę, starali się uzyskać dla siebie imię. Lecz Bóg obiecał Abrahamowi, nie musisz zdobywać sobie imienia, ja sprawię, że twoje imię stanie się wielkie. Nie musisz tworzyć narodu, uczynię z ciebie naród i będę ci błogosławił. Sprawię, że będziesz błogosławieństwem dla innych. Błogosławić będę tym, którzy błogosławić będą ciebie i przeklinać tych, którzy ciebie będą przeklinać. To była Boża obietnica. Dzięki trzeciemu rozdziałowi listu do Galacjan dowiedziałem się, że było to głoszenie Ewangelii. Uczynię z ciebie naród wielki. Oznacza to królestwo. Nawróćcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Tak samo, jak w Ewangelii. A co ostatecznie jest tym błogosławieństwem? W liście do Galacjan 3,14 czytamy, że jest nim obietnica Ducha, by przez Jezusa Chrystusa narody otrzymały błogosławieństwo Abrahama, czyli żeby otrzymały Ducha. Oznacza to, że błogosławieństwem jest Duch. A kim jest Duch? Samym Bogiem. Czyli Bóg obiecał Abrahamowi, że da mu samego siebie. Całe błogosławieństwo Bożego stworzenia, całe błogosławieństwo Bożego odkupienia, wszystko, co Bóg chce dać człowiekowi, zawarte jest w tym obiecanym błogosławieństwie. Zawiera się w tym sam Bóg, wraz z tym wszystkim, co posiada w tym wieku i co będzie posiadać w wieku przyszłym. Oto właśnie błogosławieństwo Ewangelii. Bóg obiecał Abrahamowi, że uczyni z niego wielki naród. Sprawiło to niewątpliwie, że imię Abrahama stało się wielkie. Czyje imię jest na ziemi wyższe niż imię Abrahama? Tylko imię Jezusa. Po imieniu Jezus, największym imieniem moim zdaniem jest imię Abraham. Abraham był ojcem narodu Izraela. W wieczności przyszłej będzie też ojcem wszystkich, którzy zostali odkupieni. Co za wspaniały naród, co za wspaniałe królestwo. To nie wszystko. Bóg obiecał Abrahamowi, że Abraham stanie się błogosławieństwem. Bóg będzie błogosławieństwem dla Abrahama, a Abraham będzie błogosławieństwem nie tylko dla swoich potomków, ale także dla wszystkich rodzin i wszystkich narodów ziemi. Bóg zwrócił się najpierw od Adama do Abrahama, a potem w końcu ponownie do całej stworzonej rasy, ale przez Chrystusa. Chwała Panu. Dzięki dziełu odzyskiwania, którego Pan dokonuje, powróciliśmy na sam początek. a Pan odzyskał swój odwieczny, pierwotny zamysł. Jesteśmy tutaj jako ludzie, którzy naprawdę zostali powołani, synowie Abrahama, którzy otrzymali Boże powołanie wraz z Bożym Słowem i Bożą obietnicą. Jesteśmy teraz w Jego Królestwie i nosimy w sobie Jego obraz, by Go reprezentować i wyrażać.
Zatem ukazanie się Boga i Jego Słowa, to wszystko stało się Bożą obietnicą. Zaintrygowała mnie ta obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi i obietnica Ducha w liście do Galacjan. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat?
Te dwie obietnice są niezwykle cenne. Oczywiście obietnica dana Abrahamowi wypełniła się bezpośrednio, w sensie fizycznym. Była to obietnica pięknej ziemi. Natomiast obietnica w liście do Galacjan 3,14 wyraźnie pokazuje, że rzeczywistością pięknej ziemi, która jest obrazem Chrystusa, jest Duch. A kim jest Duch? To sam Bóg, który do nas przychodzi. Wchodzi w nas, staje się jedno z nami. Po to, żeby udostępnić nam wszystko, czym jest, co osiągnął i co zdobył. Dzięki Duchowi wszystko to, czym Bóg jest i co posiada, staje się dla nas realne, dostępne. Możemy tego osobiście i bezpośrednio doświadczyć. Boża obietnica dana Abrahamowi nie ograniczała się jedynie do sfery fizycznej. Kiedy Bóg złożył Abrahamowi obietnicę, obiecał mu tak naprawdę, że da mu samego siebie, jako ducha. Największa obietnica, jaką Bóg mógł kiedykolwiek nam złożyć, to to, że da nam siebie. Co za obietnica!
Amen. Dziękuję bardzo za tę wspaniałą społeczność. Naszym gościem był Stanisław Leszczyński. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Wszystkie typy i symbole ukazane w Starym Testamencie przedstawiają naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednym z najważniejszych typów jest piękna ziemia, ziemia Kanaan. W książce Wszechzawierający Chrystus Witness Lee objaśnia fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa, pokazując, że ziemia, którą odziedziczyły dzieci Izraela, stanowi typ wszechzawierającego Chrystusa, który jest naszym nowotestamentowym dziedzictwem. Autor szczegółowo rozważa niezgłębione bogactwa pięknej ziemi. Minerały, zdroje i strumienie, pszenicę i jęczmień, figi i winne krzewy. Wyjaśnia każdy typ i łączy go z naszym doświadczeniem. Każdy wierzący powinien wejść do ziemi Kanaan, to znaczy do wszechzawierającego Chrystusa, mieszkać w Nim, posiąść Go i walczyć o Niego. Książka Witnessa Lee zachęca tych, którzy szukają Boga, by codziennie radowali się Chrystusem, doświadczali Go i czerpali z Niego jako pięknej ziemi, by wypełnić odwieczny Boży cel. Książkę Wszechzawierający Chrystus można zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.